Obiad w Abbeville.
12 września, wcześnie rano, francuski premier Edouard Daladier zadzwonił do generała Maurice'a Gamelena, głównodowodzącego wojskami francuskimi, aby poinformować go, że zjedzą lunch z premierem Chamberlainem w Abbeville, starym mieście leżącym 170 km na północ od Paryża. Oficjalnie miało to być spotkanie Najwyższej Rady Wojennej, organizacji utworzonej ad hoc, aby przekonać społeczeństwa obydwu państw, że ich rządy blisko ze sobą współpracują. W południe stawili się w ratuszu, witani przez prefekta, który, słysząc od premiera Chamberlaina miłe uwagi na temat uroku Starego Miasta, zaprosił go na ryby, co premier przyjął, obiecując, że wkrótce ponownie przyjedzie. Ten obiad, któremu nadano rangę posiedzenia Najwyższej Rady Wojennej, miał być okazją do przedyskutowania możliwości zerwania stosunków militarnych z Polską. Premier Daladier podzielił się z premierem Chamberlainem spostrzeżeniem, jakiego dokonał w czasie lotu z Paryża. Widział pola niezrzętych zbóż i natychmiast zaczął namawiać generała Gamelena, aby odesłał żołnierzy do żniw. Ta refleksja dobrze oddawała nastrój, z jakim premier Daladier przybywał na spotkanie z brytyjskim kolegą. Wiedział, że francuska ofensywa przeciwko Niemcom okazała się katastrofą. W tej operacji o kryptonimie SAR, która rozpoczęła się 7 września, francuskie dowództwo skierowało 9 dywizji do walki między Renem a Mozą. Był to najgorszy teren, jaki mogli wybrać do takich działań, gdyż wszystkie atuty były po stronie broniących się Niemców. Ich stanowiska panowały nad terenem i jak na dłoni widzieli atakujących. Choć dowodzący niemieckimi wojskami generał Erwin von Litzleben miał 17 dywizji, aby odeprzeć atak, to 10 z nich nie ukończyło mobilizacji, a pozostałe nie miały wysokiej wartości bojowej pod względem wyszkolenia i uzbrojenia. W dodatku nie było tam żadnej dywizji pancernej ani zmotoryzowanej. Francuską przewagę niwelował pas umocnień linii Siegfrieda, osłoniętych polami minowymi, wobec których Francuzi byli bezradni, gdyż nie mieli sprzętu do wykrywania min. Również nie przygotowali się do przełamania linii betonowych bunkrów. Nie mieli dział odpowiednio dużego kalibru. W efekcie Francuzi wdarli się zaledwie na 12 km w głąb wrogiego terytorium, tracąc setki żołnierzy. A była to dopiero pierwsza operacja na ograniczoną skalę. Właściwa miała rozpocząć się 17 września. Premier Daladier był jednak pod wrażeniem pierwszych niepowodzeń i strat w nieudolnie przygotowanej i prowadzonej ofensywie. Jego rozterki podzielał Chamberlain. On panicznie bał się niemieckich nalotów na brytyjskie miasta, których tragiczny wynik przewidywał wielu najpoważniejszych brytyjskich strategów. W ten sposób obydwaj politycy aż nadto dobrze rozumieli się, że zbrojną pomoc dla Polski należy jak najszybciej przerwać, aby potyczki na granicy francusko-niemieckiej nie przerodziły się w wojnę, gdyby Hitler posłał tam dywizje wycofane z Polski i rozkazał burzyć angielskie miasta. A sytuacja militarna w Polsce zdawała się aż nadto uzasadniać takie działanie. Uważali bowiem, że szybkie postępy wojsk niemieckich sprawią, iż Warszawa padnie lada dzień, a Wehrmacht będzie mógł bez straty dla dalszych działań odesłać z Polski główne siły na front zachodni. Zdawali się nie zauważać ofensywy dwóch armii nad Bzurą i trudną sytuację, w jakiej nagle znalazła się niemiecka 8. Armia. Premier Chamberlain powiedział:
rząd brytyjski uważa, że z materialnego punktu widzenia nie można już nic uczynić dla ocalenia Polski.
Generał Gamelin, jedyny wojskowy wśród polityków, podzielał ten pogląd. Powiedział:
wysłałem depeszę do marszałka Rydza-Śmigłego, by zasugerować, że polskie wojsko powinno wszcząć działania partyzanckie.
Kilkanaście dni wcześniej inaczej oceniał możliwości polskiej obrony. 27 sierpnia w rozmowie z Pierre Flandin, byłym premierem i ministrem spraw zagranicznych, gdy ten zwrócił uwagę, że Niemcy wierzą, iż złamią Polskę w ciągu 3 tygodni, Gamelin wykrzyknął:
znam świetnie polską armię. Żołnierze są znakomici, a dowódcy godni pochwały. Polacy wytrzymają, a my nie będziemy tracić czasu, żeby przyjść im z pomocą.
Jeżeli istniała choćby nadzieja, że mocarstwa demokratyczne udzielą Polsce pomocy, to 12 września ostatecznie zgasła. Statki z bronią dla Polski, jakie wcześniej wyszły z portów angielskich i francuskich, zostały zawrócone lub skierowane do innych portów. Statki stojące przy nabrzeżach, których ładunku jeszcze nie zakończono, rozładowano. Polska miała walczyć samotnie, pozbawiona dostaw broni i amunicji. Nad Bzurą generał Kutrzeba bezskutecznie oczekiwał na pomoc ze strony wojsk przygotowanych do obrony Warszawy. Były blisko, ale dowodzący nimi generał Juliusz Rummel nie zdecydował się na to, choć szybkie wsparcie mogłoby jeszcze zmienić bieg bitwy. Niemcy zmobilizowali wielkie siły, aby zatrzymać polską ofensywę. Spod Warszawy cofnęły się dwie dywizje pancerne. 15 wielkich jednostek, jakie dowodzący grupą armii przekazał do dyspozycji generała Blaskowica, stanowiło siłę, której polskie wojska odeprzeć nie mogły. Do walki z polskimi armiami rzucono broń najpotężniejszą, wobec której polskie oddziały były praktycznie bezradne – lotnictwo. 16 września po południu niemieckie samoloty zaatakowały sztab generała Kutrzeby. 17 września rano 300 samolotów, największe niemieckie zgrupowanie lotnicze w tej kampanii, zaatakowało cofające się wojska w rejonie Sochaczewa. Naloty trwały przez cały dzień, wyrządzając ogromne straty. Okaleczone armie Poznań i Pomorze cofały się do Warszawy, aby tam zatrzymać wroga i oczekiwać na pomoc sojuszników. O decyzjach podjętych w Abbeville 12 września w Polsce nie wiedział nikt. Kutrzeba zanotował w pamiętniku:
stanąłem przed zasadniczym pytaniem. Czy rozpoczętą 9 września bitwę nad Bzurą można jeszcze kontynuować, czy też trzeba bitwę dobrowolnie przerwać, zarządzając odwrót, ale nie wstecz, lecz w przód na Warszawę. Była to najtrudniejsza decyzja mojego życia. Było już szaro, gdy pod wieczór 16 września zapadła moja decyzja przerwania bitwy.
Późnym wieczorem generał Kutrzeba wyjechał nad Bzurę. Tam w straszliwym zamieszaniu, powodowanym przez bardzo silne ataki niemieckiego lotnictwa i ostrzał artylerii, przeprawiały się polskie dywizje. Przy Brodach i jedynym zaimprowizowanym moście pod Witkowicami stały w kilku rzędach wozy konne, samochody i działa, oczekujące na możliwość przeprawienia się. Oddziały Armii Poznań, które przeszły na wschodnią stronę rzeki, od razu wchodziły do boju z wojskami nieprzyjaciela nadciągającymi od strony Sochaczewa. Wielka operacja dogorywała. Zginęło w niej 15 tysięcy polskich żołnierzy. Ta wielka ofiara krwi, która mogła zmienić bieg kampanii, okazała się tragicznie niepotrzebna. 19 września generał Kutrzeba wydał swoim wojskom rozkaz przebijania się do Warszawy. Uznał, że lepszym rozwiązaniem będzie odesłanie oddziałów do obrony stolicy niż wiązanie niemieckich dywizji walkami w polu. Dla żołnierzy Armii Poznań i Pomorze oznaczało to ciężkie boje, w czasie których mieli przerwać pierścień wojsk niemieckich otaczających stolicę. Generał Kutrzeba wraz z kolumną dywizji piechoty przedostał się do Warszawy przed południem 20 września. Tam oddał się pod rozkazy generała Juliusza Rummla i został jego zastępcą.
Nowoczesna wojna błyskawiczna toczy się tak szybko, że zanim doświadczy się jednego wydarzenia, już nadchodzi drugie wymagające osądu. Jeszcze nie skrystalizowało się moje pojęcie o naszych możliwościach obronnych, a już trzeba było rozważać możliwości wycofania się z walki i odwrotu. A gdy to doświadczenie było zdobyte, krwawo zdobyte, wojna się skończyła.
Wciąż inaczej niż Rummel patrzył na możliwość wykorzystania sił Armii Poznań, które przebiły się do Warszawy. Planował wyprowadzenie załogi z miasta i stoczenie bitwy w otwartym polu. Pan z Wąsikiem należał jednak do grupy najwyższych polskich dowódców, którzy wciąż wprowadzali w życie doświadczenia z I wojny światowej. Choć od ponad 2 tygodni Niemcy przekonywali ich, że nie mają racji. 28 września z rozkazu generała Rummla generał Kutrzeba rozpoczął rozmowy kapitulacyjne z generałem Johannesem Blaskowicem. Dwaj wrogowie, którzy toczyli tak zacięty bój nad Bzurą, zasiedli za niewielkim stolikiem w autobusie na Rakowcu, aby określić porządek kapitulacji załogi Warszawy. Kutrzeba podpisał układ kapitulacyjny. Dla Warszawy rozpoczynał się straszny czas okupacji, która miała zniszczyć najlepszych i zniszczyć to miasto. Wjeżdżające do stolicy oddziały wroga mijały długie kolumny polskich żołnierzy, którzy oddali broń i szli do niewoli. Generał Tadeusz Kutrzeba był jednym z nich. Uwięziono go w obozie w Hohenstein, skąd przewieziono do Königstein, a potem do Murnau. Kutrzeba napisał: wraz z kapitulującym wojskiem Armii Poznań odeszli do niewoli wszyscy dowódcy wielkich jednostek. Z samolotu, który przyleciał do Warszawy 27 września, a odleciał do Bukaresztu 28 września, nie skorzystał ani generał Rummel, ani ja. Uważaliśmy za swój obowiązek dzielić losy naszych żołnierzy, którym nie byliśmy w stanie dać laurów zwycięstwa.